Pan profesor Przemysław Rotengruber, etyk biznesu, antropolog kultury, związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale też absolwent Akademii Muzycznej, czyli instrumentalista dyplomowany. Witam pana profesora.
Kłaniam się, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
UAM wysoko w znanym rankingu perspektyw, zaraz po Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej. Jest pan zadowolony?
Właściwie nic się nie zmieniło. Od lat utrzymujemy się w tym rankingu. Jeśli mam być szczery, jestem raczej rozczarowany tym, że nie powalczyliśmy o wyższą pozycję.
Ale zostawmy rankingi w spokoju, bo one mają swoją specyfikę, bo chcę z panem profesorem porozmawiać o tak zwanej kulturze masowej. Ze świadomością wszak, że nie da się tematu wyczerpać, ale można za czas jakiś do niego powrócić. Panie profesorze, pojęcie mass media, impreza masowa, czy też właśnie kultura masowa są w sensie zliczalnym, arytmetycznym, statystycznym zrozumiałe dla wszystkich, ale w sensie jakościowym już takiej zgody nie ma.
Nie ma i być nie może, dlatego że mamy do czynienia ze złożeniem dwóch zupełnie różnych spraw w ramach tego pojęcia ujętych. Mianowicie z jednej strony mamy rzeczywiście społeczne masy, o których pisało wielu autorów, Max Weber, Ortega y Gasset, filozofowie politycy, ci amerykańscy, którzy zwracali uwagę właśnie na zewnątrzsterowność, na taką niemożliwość zapanowania nad społecznymi masami. A z drugiej strony pamiętajmy o tym, że żyjemy w świecie, w której dominującą doktryną polityczną jest liberalna demokracja. I kiedy w odniesieniu do tej właśnie idei posługujemy się pojęciem mas społecznych, czy też społeczeństw masowych, to mamy jednak na myśli obywateli, którzy mają brać odpowiedzialność za swoje państwo, w szczególności za państwa narodowe, które współtworzą. Stąd ta dwuznaczność.
No tak, mamy również erę, że tak powiem, marketingu. I wobec tego takie pytanie dotyczące przecież źródeł naszej cywilizacji, prawda, dobro i piękno. Taka triada wywodząca się ze starożytności, czy ona jest już kompletnie nieaktualna?
O aktualności idei metafizycznych dyskutowali filozofowie i to od zarania dziejów, to znaczy odkąd filozofia się narodziła, a prowadzili te rozważania po pierwsze dlatego, by uchwycić, czym jest prawda, dobro i piękno, a jednocześnie jak zabezpieczyć się przed zacietrzewieniem, przed ideologizacją dowolnie pojętą. Ponieważ jakże często bywało tak, że tymi pojęciami posługiwali się ci, którzy swojemu społecznemu otoczeniu próbowali po prostu coś wmówić. A zatem potrzeba z jednej strony pewnej takiej, ja wiem, pieczołowitości w odniesieniu do idei, o których mowa, a z drugiej daleko idącej ostrożności, by, ja wiem, jakiś organ dominujący, posługujący się tymi pojęciami, nas zwyczajnie nie ogrywał. Stąd też właśnie filozofia, od której wyszedłem, to nie tylko refleksja nad czymś, co filozofowie nazywają bytem, w tym wypadku bytem idei, ale drugim równie ważnym odłamem filozofii, taką poddziedziną tej refleksji, jest teoria poznania, która pyta o prawomocność idei w domyśle wszelkich idei, którymi się posługujemy. Właśnie po to, by ktoś drugi nas nie oszukał, byśmy nie popadli w zacietrzewienie polegające na tym, że oszukujemy sami siebie. Krótko mówiąc, z tymi ideami nic się nie zmieniło. Wciąż tak samo, jak filozofowie antyczni, pytamy, czym jest prawda, dobro i piękno.
No tak, ale w sztuce krytycznej, bo to jest dominujący nurt, ani mistrzostwo, ani perfekcja, ani piękno się nie pojawiają, bo ja chciałem przy okazji pan jest oczywiście za młody, żeby to pamiętać, ja zresztą też nie, ale taki zjazd naiwnych intelektualistów się odbył we Wrocławiu w 1948 roku w obronie pokoju i tam Pablo Picasso również przyjechał, tak. I tego gołąbka nam przywiózł, chyba na serwetce, tak. Jeśli anegdota taka jest, głosi, że na serwetce w restauracji wrocławskiej narysował.
Tak.
No i to jest właśnie ten kontekst, bo przecież to jest ogromny przemysł, show business tak zwany. Amerykanie mają nawet takie określenie, entertainment w odróżnieniu, czyli rozrywka w odróżnieniu od sztuki. Czym jest wobec tego kultura masowa, czy kultura wysoka może być masowa? Na przykład Mozart to jest kwestia gustu?
Wspomniał pan o refleksji amerykańskiej. Pojawia się postać Artura Danto, który twierdzi, że po Heglu, czyli gdzieś mniej więcej w latach 30. XIX wieku, zatarły się te ostre kryteria prawomocności sztuki. Mam na myśli te kryteria, na podstawie których odróżnialiśmy sztukę dobrą od złej. Miało to swoje dobre i złe strony, bo gdyby te kryteria się nie zatarły, nie byłoby na przykład impresjonizmu, który dzisiaj wszyscy podziwiamy. Te przykłady zresztą można mnożyć. Natomiast chciałbym odpowiedzieć panu redaktorowi w taki sposób. Sztuka żyje swoim własnym życiem i bez względu na to, czy my rozumiemy reguły jej uprawiania, czy właściwie sposób jej rozwoju, sposób jej funkcjonowania, proszę zwrócić uwagę, że decydująca jest tutaj perspektywa czasowa. My pamiętamy tych wybitnych przedstawicieli sztuki, spodajmy na to sprzed wieku, których pamiętamy. Ktoś jednak pozostał, ta selekcja się wciąż dokonuje. Sztuka wysoka broni się przed zacieraniem granicy pomiędzy właśnie tymi wysokimi wartościami, a tym wszystkim, co jest popularne. Zresztą broni się w bardzo specyficzny sposób, dlatego że my dziś potrafimy uprawiać sztukę na poziomie, ja wiem, dostępnym dla przeciętnego człowieka. Tu przykład Mozarta jest świetny, ponieważ jego, przepraszam, że tak to trywialnie ujmę, ale melodyjki wpadają w ucho, a jednocześnie Mozart, no cóż, jest nieśmiertelny. Będzie słuchany i za 100, i za 200 lat. Podobnie rzecz ma się z, ja wiem, z twórczością Quentina Tarantino, chociaż tutaj brakuje tej stuletniej cezury, o której przed momentem wspomniałem, ale właśnie tak rzecz się miała z impresjonistami, odsądzani od czci i wiary za swojego życia.
Nie wpuszczani do galerii.
Dokładnie. Dziś służą nam świetnie. Są właśnie przykładem tego, co pan redaktor odniósł do pojęcia prawdy dobra i piękna. Może najmniej dobra, ale w każdym razie i piękna, i jakiejś prawdy, którą się impresjonistom udało uchwycić. A zatem to, co my o sztuce mówimy, czy nawet myślimy, to jedno, a to, że sztuka potrafi się bronić przed najrozmaitszymi komentarzami czy wyłączeniami, to drugie.
Mówił pan o tym, że sztuka przemawia do ludzi. Ja nie jestem taki pewien, bo jestem na bieżąco z wystawami plastycznymi. Tu wydaje się, że sztuka jest zaangażowana ideologicznie. Kiedyś to był, jakby to nazwać, bo na końcu języka mam słowo obciach, ale kompromitacja w PRL-u na przykład sztuki zaangażowanej. A dzisiaj ona jest ideologicznie sformatowana. Mamy różne feminizmy, seksizmy, genderyzmy. O właśnie, wobec tego takie pytanie. Pan jest mężczyzną stuprocentowym, jak pamiętam. Pojęcie piękna kobieta, co to znaczy dla pana?
No niewątpliwie to ta kobieta, która zwraca moją uwagę, z którą chce się spotykać, chce rozmawiać, albo inaczej, cieszy mnie sam fakt, że istnieje. Przy czym sama kategoria piękna i jednakowoż w odniesieniu do człowieka, a nie przedmiotu czy nawet obiektów artystycznych, to jednak coś więcej niż wygląd fizyczny. To jest to coś, co niektórzy z nas w sobie mają. Również kobiety, no i ponieważ tak to jest między kobietami a mężczyznami, że w sposób szczególny zwracamy na siebie uwagę, no to właśnie to coś u kobiet sprawia, że one są takie niezwykłe, takie piękne, ale właśnie w tym ponad estetycznym
sensie. Niech pan profesor uważa, bo feministki tylko na to czekają, żeby pana posądzić o seksizm. W każdym razie rozumiem ten wywód jako degustibus, czyli że nasz gust decyduje, nie ma obiektywnych kryteriów.
Oczywiście.
I coraz mniej, bo pan mówił niedawno, że sztuka jest dla ludzi zrozumiała. Ja jeszcze raz podkreślam, że jest, mam wrażenie, że jest dokładnie odwrotnie. Dziś tej sztuki krytycznej zrozumieć nie sposób bez egzegezy swoistej. I tu się dopiero pojawiają tacy znawcy sztuki, którzy nam tłumaczą, o co chodziło artyście.
Ale gust w odniesieniu do kobiet to nie jest gust w odniesieniu do sztuki. Przychodzi dziewczyna, która na pierwszy rzut oka może się wydawać przeciętna, ale jest tak piękną osobą właśnie w tym ponadestetycznym sensie, że to nie sposób od niej oderwać wzroku albo zrezygnować z chęci przebywania w jej otoczeniu. To nie jest to samo, co interpretacja sztuki. Natomiast w odniesieniu do sztuki, ja wspomniałem o ukrytych kryteriach, o pewnych regułach rozwoju sztuki, które nie zawsze są dla nas dostrzegalne, a które owszem, dostrzegamy, ale dopiero w jakiejś znaczniejszej perspektywie czasowej. Przypomina sobie pan redaktor, mówiłem o 100 latach. Jakoś tak jest, że niektórzy twórcy z nami pozostali, pomimo tego, że za życia nikt im tego nie wróżył, ponieważ sztuka funkcjonuje w jakiś autonomiczny wobec nas sposób. Co do sztuki zaangażowanej, no cóż, ja pragnę przypomnieć, że już Rzymianie budowali swoje obiekty. Rzymianie, cóż ja mówię, Rzymianie. Oczywiście Egipcjanie, właściwie cała historia sztuki to również historia sztuki zaangażowanej, Dziś posługujemy się sztuką również w sposób zaangażowany i nie to jest problemem, że sztuka bywa zaangażowana, tylko jak angażujemy sztukę do spraw bieżących, w tym spraw politycznych, bo możemy to robić w sposób dobry, a dokładnie mówiąc w sposób zgodny z prawdą, z jakimiś naszymi wewnętrznymi przekonaniami, że tak postępować należy, albo sprzeniewierzać się temu, jak to często miało miejsce w PRL-u. Stąd też również to skojarzenie z PRL-em uważam za nie w pełni trafne, ponieważ dziś, no cóż, jeżeli ktoś z nas uważa, że chce bronić swoich przekonań, ja wiem, mniejszościowych, dowolnie pojętych, to uważam, że powinien to czynić. Jeśli sztuka, a więc pewien sposób symbolizowania mu tym pomaga, to bardzo dobrze.
A na końcu i tak pojawia się inżynier Mamoń, ale o tym, jeśli łaska, porozmawiamy w następnej rozmowie. Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Również dziękuję.
A Państwu przypomnę, że moim gościem dzisiaj był pan profesor Przemysław Rotan-Gruber, etyk biznesu, antropolog kultury i absolwent Akademii Muzycznej, o czym wspomniałem na wstępie. Dziękuję bardzo.